Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A dziś między innymi o zielonej retencji porozmawiamy, co to takiego, jakie są skutki, gdy ją będziemy wprowadzać i jakie my wszyscy możemy podjąć działania w ramach zielonej retencji. A poza tym odpowiedzialność biznesu wobec klimatu. Czy można uznać, że dziś biznes jest przygotowany na tę odpowiedzialność i czy chce tych zmian? Jak przekonać tych, którzy zmian nie chcą? Unia Europejska wprowadziła cła na chińskie elektryki, dokładnie na samochody elektryczne. Jakie mogą być skutki tej decyzji, jeśli wejdzie w życie, a powinna wejść od początku lipca? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście: Ewa Sowińska, członkini grupy roboczej do spraw należytej staranności, Ryszard Gajewski, prezes Gdańskie Wody. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to zaczynamy. Jest błękitno-zielona i do tego bardzo ważna zielona retencja, bo o niej dziś porozmawiamy. Co to właściwie jest? No i pierwsze pytanie tutaj od razu kierujemy do pana prezesa.
Zielona retencja to jest taki termin, który powstał w Gdańsku, ale też za sprawą tego, że jesteśmy liderem takich rozwiązań w Polsce, czyli rozwiązań polegających na wykorzystaniu zieleni miejskiej do zatrzymywania wód opadowych. Gdańsk, no ponieważ jest częściej doświadczany niż inne miasta takimi intensywnymi opadami, to po 2016 roku, po tym pamiętnym lipcu, kiedy mieliśmy właśnie też no, intensywne opady i zalania.
Powódź miejską, to się tak,
tak
nazywa.
Tak, to też jakby stwierdziliśmy, że musimy dołożyć kolejny element do zabezpieczenia systemu miejskiego poprzez właśnie taką retencję rozproszoną. Zgodnie z zasadą zatrzymywania opadu jak najbliżej miejsca wystąpienia tego opadu. No i tu właśnie wykorzystanie zieleni miejskiej poprzez takie formy, które w tej chwili już znamy, tak, bardziej, czyli ogrody deszczowe, niecki retencyjne, takie mini parki retencyjne, zatrzymywanie tej wody jak najbliżej właśnie miejsca, gdzie deszcz spadnie, ale też jakby trzeba powiedzieć, że ta zielona retencja ma też jeszcze inne funkcje, tak, poza tym, że zatrzymuje tą wodę, to też przeciwdziała suszy, bo bardzo często w tej chwili mamy tak, że po okresie intensywnych opadów występuje na przykład długi okres suszy, więc tą wodę zatrzymujemy na potem. Ona też jest taką właśnie, sprzyja bioróżnorodności miejskiej, też estetyzacji przestrzeni. No też jakby tworzy właśnie tą zieloną infrastrukturę miasta. Poprawia także jakość wód opadowych.
No i jakość życia mieszkańców, którzy w tej zieleni mogą spędzać czas.
Ja nie ukrywam, że temat dotyczący zielonej retencji, tego co robi firma Gdańskie Wody, w mojej świadomości pojawił się niedawno i byłam w ogóle zadziwiona, że to tematy związane właśnie ze zmianą klimatu są mi bardzo bliskie, a tak mało wiemy w związku z tym, jako mieszkańcy, co my tutaj robimy, jeszcze to, że jesteśmy liderem w tych tematach i uczymy inne miasta, jak sobie z tą sytuacją radzić, więc jak tylko o tym usłyszałam, mieliśmy okazję porozmawiać, to sobie pomyślałam, co tutaj zrobić, żeby w te działania, które robią Gdańskie Wody, konferencja, która dotyczy zielonej retencji, włączyć biznes. No i się okazało, że rozmawianie, myślenie o tym, co zrobić, żeby poprawiać warunki życia w miastach, jest tak ważny. No i właśnie to jest tak, że ja postanowiłam się włączyć w tą konferencję, dostałam zaproszenie, przyjęłam i też zaczęłam o tym rozmawiać w biznesie, bo wydaje mi się, że bardzo często jest dużo dobrych rzeczy, które się wokół nas dzieją, a my z jakiegoś powodu nie docieramy do tych informacji, a te informacje muszą być jednak przekazywane przez różnorodne środowiska, bo każdy z nas ma jakąś swoją bańkę, w której się na co dzień sprawdza i działa, więc bardzo się cieszę, że ta konferencja jest w Gdańsku, że jest po raz raz trzeci i że będę miała też w niej swój udział.
No to dopowiem, że chodzi o konferencję Zielona Retencja, organizowana przez Gdańskie Wody, Gdańską Fundację Wody i Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie w dniach od 19 do 21 czerwca. No to rozmawiamy kompleksowo o tej zielonej retencji, o tym, co miasto robi. Widać, że to, co robi, to działa, bo mieliśmy rzeczywiście, ja pamiętam, takie dwie powodzie miejskie w jednej na wysokości. To jedna skończyła się dosyć tragicznie dla, już nie pamiętam, czy jednego z mieszkańców, ale chodzi o osobę, która we własnym samochodzie na skrzyżowaniu utonęła.
Tak, to było 2001 rok.
Tak, pamiętam rzeczywiście, ja akurat z gór wróciłam, to była ściana wody, przez którą nie widziałam drugiego bloku, który jest dosyć niewielkiej odległości od mojego. I to wtedy cały ten beton wody nie przyjął, ona się gdzieś tam skumulowała, nasze malutkie rzeczki, strumyczki, których byśmy nie podejrzewali o taką siłę, wystąpiły wtedy z brzegów i to się zakończyło tragicznie. A druga to ta, o której pan prezes wspomniał w 2016. Tak. I od tamtej pory ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby aż tak,
to znaczy mieliśmy,
żeby były aż takie kłopoty.
Mieliśmy w 2017 roku powtórkę z 2016 roku, ale właśnie poprzez jakby doświadczenie tego roku 2016, pewne działania, które podjęliśmy, znaczy wtedy jeszcze ta zielona retencja nie zadziałała tak bardzo, ale udało nam się wtedy Gdańsk obronić, ale te opady były no, podobnej wielkości co rok wcześniej.
Bo ja też chciałam powiedzieć, że właśnie Gdańskie Wody i te działania, które się dzieją w Gdańsku, zostały też zauważone na konferencji, właściwie takim kongresie, który jest siostrzany do Open Eyes Economy. To się odbywa we Wrocławiu, ten kongres Miasto Woda. No i właśnie tam zauważone są działania Gdańska, ale dla mnie to, co ważne, i uzupełniłam to sobie w rozmowie właśnie jakby z panem prezesem, że dzisiaj koncepcja takich miast, które są narażone na powodzie, absolutnie się zmienia. Kiedyś staraliśmy się, żeby ta woda jak najszybciej z miasta wyszła, teraz szukamy takich rozwiązań, żeby ją zatrzymać wtedy, kiedy jest nadmiar. I to pokazuje, jak innowacyjne są teraz, trochę jesteśmy przymuszeni do tego, ale rozwiązania wprowadzone i jak bardzo musimy się oderwać od wcześniejszych doświadczeń, rozwiązań i popatrzeć na wiele tematów na nowo.
No, proszę bardzo.
Dokładnie, to znaczy to jest tak, że tu my mówimy o takim podejściu systemowym, tak? Czyli raz rzeczywiście poprzez działanie na różnych etapach systemu, ale też włączanie, to co była właśnie mowa, różnych podmiotów. Ja tu się bardzo cieszę właśnie też z tego panelu, który będzie prowadziła Ewa Sowińska, o roli biznesu właśnie w kwestii adaptacji miast do zmian klimatu, no bo uważam, że to jest też bardzo ważny tutaj gracz, a też myślę, że raportowanie, tak, wymóg raportowania ESG jest takim bardzo dobrym narzędziem i momentem, żeby o tym właśnie w tej chwili zacząć mówić.
I pokazywać to, bo rzeczywiście to, co powiedział pan prezes, wszyscy na to liczymy, że te zmiany, które nastąpią w biznesie, zostaną potem zakomunikowane przez raporty, właśnie takie raporty, które będą się nazywały raporty zrównoważonego rozwoju, tak właściwie się mówi, sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.
A jak biznes podchodzi, bo rozmawiała pani przed konferencją właśnie z przedstawicielami biznesu, jak biznes podchodzi do tej sprawy właśnie, do spraw związanych też z retencją i w ogóle do kwestii oddziaływania biznesu na klimat?
Muszę powiedzieć, że z perspektywy osób, które wspólnie zaprosiliśmy do zabrania głosu w panelu w ramach konferencji Zielona Retencja, ten panel będzie miał tytuł Adaptacja do zmian klimatu i odpowiedzialność biznesu, to przedstawicieli w tym panelu mamy Baltic Hub, czyli dawnej naszej firmy nazywanej DCT, Invest in GDA, czyli Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego. Będzie też przedstawiciel InPostu zabierał głos i będzie również przedstawicielka UNEP GRIP, czyli organizacji ONZ, która głównie skupia swoją działalność na właśnie dbaniu o ekosystemy klimat. Ja mam taką perspektywę, że wracając do początku pani pytania, że coraz więcej zauważa się tej świadomości biznesu, bo de facto też regulacje to wymuszają, bo te nowe regulacje, które obowiązują największe firmy, te które są JZP tak zwane, czyli jednostki zainteresowania publicznego, już obejmuje za 2024. Te największe firmy, niezależnie od tego, czy to są spółki giełdowe, czy jednostki zainteresowania, wszystkie będą miały obowiązek za 2025. I to, co jest ciekawe w tych wymogach, to to, że będą musiały na siebie spojrzeć zupełnie w inny sposób niż dotychczas. Będą musiały pokazać swój wpływ na klimat i na ludzi, czyli to, co od nas wychodzi do zewnątrz, ale równie będą musiały firmy, biznesy śledzić tego, co się dzieje wokół nas. Więc będą musiały po prostu popatrzeć, jak zmiany z tej zewnętrznego otoczenia będą wpływały na nasz biznes. I tutaj okazuje się, że to jest duża lekcja do odrobienia, bo są ciągle wątpliwości, gdzie będą musiały biznesy tych informacji o zmianach zewnętrznych, które na nich mogą wpłynąć, szukać. Ale chciałam zwrócić uwagę, niedawno uczestniczyłam w wydarzeniu organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i tam jeden z rozmówców powiedział, że są analizy, które pokazują, że ponad połowa, niektórzy mówią 70% PKB światowego jest realizowana dzięki korzystaniu z ekosystemów, czyli w różnych takich miejsc, znaczy no, środowiska naturalnego, które niestety jest zagrożone w związku ze zmianą klimatu i zanikiem. I teraz jeżeli ktoś mówi, że nam się nie opłaca, że my jeszcze nie musimy się zajmować kwestiami klimatu jako biznes, no to nam się nie opłaca nie zajmować się z czym, tym, co jest źródłem naszego przychodu, to z czego żyjemy. W związku z tym, jeżeli te ekosystemy zanikną, lub będą już nie tak dostępne jak teraz, to może się okazać, że my de facto musimy albo zawęzić swoją działalność do zupełnie innych obszarów, albo po prostu zamknąć firmy. Więc to już nie jest kwestia tego, czy my chcemy, czy nie. My właściwie nie mamy w pewnym sensie wyboru. Słyszałam też głos ubezpieczyciela, który powiedział, że coraz więcej organizacji, firm, biznesów czy majątków nie będzie ubezpieczalna. Nie będzie ubezpieczycielowi się opłacało i nie będzie to możliwe, żeby oszacować ryzyko, żeby ubezpieczyć. Więc tych sygnałów, które musi biznes odebrać, jest bardzo, bardzo dużo i nie można ich lekceważyć. Już dzisiaj się trzeba z nimi zmierzać. Więc tak jak powiedziałam, dwa punkty widzenia, podwójna istotność, to co my robimy, jak my wpływamy na środowisko, na ludzi, ale jak te zmiany, które są w środowisku i w trendach społecznych będą wpływały na nas.
Ja myślę, że to co jest ważne, to właśnie to, że to co powinien robić biznes, to realne działania właśnie zmierzające do no, jakby w swoim otoczeniu do poprawy sytuacji, tak? Właśnie do tej adaptacji, do zmian klimatu, do współpracy z miastami, a nie greenwashing, tak? Który się nam często zdarza. I chciałem podać taki pozytywny przykład. W zeszłym roku było otwarcie no, dużej fabryki baterii w Gdańsku i my współpracowaliśmy z tym inwestorem, który no, bardzo otwarcie podszedł właśnie do sprawy retencji i można powiedzieć, że no, jeżeli na przykład na terenach przemysłowych, jeżeli mówi się właśnie o takich kwestiach, o zieleniu, o retencji, to wszyscy mówią nie, bo my musimy mieć wszystko właśnie zakostkowane, wykorzystany teren maksymalnie, tak, zabetonowany, a oni bardzo otwarcie do tego poszli. To jest bardzo dobry przykład. W zeszłym roku też właśnie pokazywaliśmy uczestnikom konferencji właśnie te rozwiązania i to jest bardzo dobry przykład, że to można łączyć, tak? Można łączyć i ten biznes może się wpisywać właśnie w otoczenie i może wpływać pozytywnie na to otoczenie też właśnie korzystając z tych samych zasad, retencjonując wodę na swoim terenie. No i tu jakby to są też pewne zasady i do tego też musimy się przyzwyczaić, że właśnie korporacje, czyli duże firmy, które działają międzynarodowo, one przychodząc tutaj wdrażają i chcą jakby korzystać z tych samych zasad korporacyjnych, tak? Często my jakby, można powiedzieć, nie jesteśmy na to przygotowani, tak? Oni na przykład pytają mniejsze firmy, słuchajcie, a jak rozwiązujecie takie i takie sprawy, bo my mamy takie wymogi dotyczące współpracy, tak? W związku z tym to nie jest tylko kwestia już ekologii, to jest jest kwestia również rozwoju gospodarczego.
Sposobu prowadzenia biznesu.
Tak, sposobu prowadzenia biznesu. I na przykład kolega mój, który, znajomy, który no pracował właśnie, pracuje w tej firmie, a teraz realizuje podobną fabrykę w Szwecji, mówi, że tam dokładnie na tych samych zasadach to się opiera i mówi, słuchaj, ja no tutaj robiliśmy te ogrody deszczowe w Gdańsku, teraz, mówi, robimy to w Malmę, tak? Więc także to jest rzeczywiście coś, no to co mówiła tutaj pani Ewa Sowińska, że trzeba jakby no taką, usłyszałem takie właśnie stwierdzenie, transformacja wyobraźni, które mi się bardzo spodobało.
Tak, to jest fajne.
Więc to jest jakby rzeczywiście poza taką transformacją energetyczną, poza właśnie zieloną transformacją, my musimy przejść taką transformację wyobraźni.
I to chyba, przepraszam, na wielu poziomach, bo rozmawiamy o odpowiedzialności biznesu i tutaj o ile rzeczywiście widać, że są akcje i informacyjne i nadciąga ESG, więc no jest szansa, że to wszystko będzie pięknie realizowane, a przejdźmy do takiego zwykłego ogródka Kowalskiego, który ogródka, no mieszka w bloku, w spółdzielni mieszkaniowej i mu raz na albo dwa razy w miesiącu koszą trawnik do gołej ziemi. Gdzie tu zasady związane z zieloną retencją? Jak zwykli ludzie mogą na to wpłynąć i domagać się, żeby to wyglądało inaczej? I też jak mogą sami dbać o tą zieloną retencję?
Myślę, przede wszystkim nie mogą być obojętni, muszą się zaangażować i jeżeli im dane było tego typu wiedzę posiąść wcześniej niż może władze tej spółdzielni czy okoliczni inni mieszkańcy, to warto, żeby się z tym podzielił i zaczął o to dbać, bo rzeczywiście to, o czym rozmawialiśmy, pan prezes Ryszard Gajewski powiedział, że bardzo często jest tak, że jest nadmiar wody, a potem jest susza. No i świadomość tego typu cyklów, to jest ważne, żeby to uwzględnić. Więc mi się wydaje, że to jest po prostu potrzebne zaangażowanie, żeby nie stać się obserwować, że ktoś to zrobi, to nie jest moje, tylko włączyć się w te działania i w budowanie świadomości. I myślę, że po drugiej stronie również rozsądni ludzie się znajdą, jak usłyszą, jakie to są wpływy na nasze funkcjonowanie w codzienności, życie, no to na pewno się otworzą na zmiany dotychczasowych podejść.
Znaczy ja też obserwuję, bo ta moda, czy można powiedzieć w tej chwili nowy sposób utrzymania zieleni poprzez ograniczenie koszenia, to jest też stosunkowo świeża sprawa w miastach. Gdańsk to zaczął w 2020 roku robić, ograniczać właśnie koszenie, też jakby właśnie adaptując się do tych zmian klimatycznych i właśnie do tych ekstremalnych warunków pogodowych, suszy, która występuje właśnie w tym okresie. I myślę, że też trochę przez kontrast na przykład na terenach spółdzielni, które się no jakby nie poszły za tą polityką, no myślę, że to też się może bardziej trochę widać, chociaż wiem, że tutaj miasto zachęcało, była taka akcja korespondencji do spółdzielni, żeby właśnie też tego rodzaju politykę przyjąć i to, co mogą zrobić mieszkańcy, to mogą wywierać jakąś właśnie presję, mogą właśnie mówić, że oni też jakby tego oczekują na terenach spółdzielni. Myślę, że to jest jakby taki, no mają powiedzmy głos w postaci jako członkowie spółdzielni i mogą z tych uprawnień korzystać właśnie też chociażby w tej sprawie.
No to ja tylko podam przykład, co się dzieje, gdy nie ma trawy, nie ma kwiatów, giną ważne dla ekosystemu żyjątka, owady, pszczoły. No jak nie ma pszczół, to no jeszcze te pszczoły gdzieś są, ale im jest ich mniej, tym miód, proszę państwa, będzie droższy. No to taki przykład przemawiający do kieszeni. Giną też ptaki, które nie znajdują pożywienia, niegdyś powszechne wróble w naszym kraju. W tej chwili też gdzieś czytałam jakieś opracowanie, z których wynika, że prawie wyginęły nam wróble. To jest naprawdę rzadkość, żeby spotkać wróble. Kiedyś tych ptaków
było
bardzo dużo. Wydawałoby
się, że były wszędzie i zawsze.
Dokładnie, a tutaj już mamy namacalny wpływ tego, co się dzieje, co my jako ludzie robimy i giną nam po prostu ptaki. A jeszcze chciałam zapytać, jak deweloperzy podchodzą, bo to też do kwestii tych zielonych retencji, do organizowania nowych osiedli mieszkaniowych, bo jeszcze do niedawna właśnie tutaj padło słowo betonoza, walczyliśmy wszyscy z betonozą. No jeśli można było coś zabetonować, to było zabetonowane. Albo były to miejsca parkingowe, albo jakieś place, skwerki. sam beton. Jak to teraz podejście wygląda? Czy zetknęliście się państwo?
Może państwa zaskoczę, ale w większości odnoszą się pozytywnie. To znaczy rzeczywiście na początku, jak myśmy wdrażali nowe zasady, to był 2019 rok, to był taki opór trochę, no taki właśnie, no bo pewna zmiana, tak, podejścia i do której się trzeba było przystosować, ale to był głównie opór, bym powiedział, projektantów, którzy byli przyzwyczajeni do projektowania trochę inaczej. Natomiast jeżeli miałem spotkania z deweloperami, tłumaczyłem, z czego to wynika, ale też tłumaczyłem, bo jesteśmy w audycji Ludzie i Pieniądze i zielona retencja, chciałem powiedzieć, dotyczy zarówno ludzi, jak i pieniędzy, ale też pieniędzy w tym sensie, że jest pewną oszczędnością również, tak? Bo taniej jest wykonać ogród deszczowy, jest to bardziej efektywne, ma też, tak jak mówiłem, wiele funkcji, niż na przykład podziemny zbiornik retencyjny na deszczówkę. I jeżeli to tłumaczę na przykład deweloperowi, przedstawicielowi dewelopera, no to oni to szybko rzeczywiście łapią i rzeczywiście się do tego dostosowują. Tu mówię, większy problem w tej chwili i można powiedzieć, że w Gdańsku zarówno i deweloperzy, którzy od tych kilku lat już te projekty realizują, jak i projektanci, z którymi współpracujemy od kilku lat, no to już wszyscy się do tego systemu dostosowali. Problem jest bardziej może w kwestii nowych, tak? Jeżeli się pojawia nowy deweloper, nowa firma czy nowy projektant, no to musimy, nieprzyzwyczajony gdzieś w innych rejonach Polski do tej polityki, no to tu musimy wykonać od nowa tą pracę i wytłumaczyć całą filozofię.
Ja też myślę. A my do dyskusji wrócimy za chwilę. Pani Ewie oddamy głos po przerwie.
Ludzie i pieniądze. Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Iwona Wysocka, a w studio goście Ewa Sowińska, członkini grupy roboczej do spraw należytej staranności, Ryszard Gajewski, prezes Gdańskie Wody. No i wracamy do dyskusji. Głos oddaję Ewie Sowińskiej.
Przerwam. Ja chciałabym kontynuować tę myśl, że Ludzie i Pieniądze, nazwa audycji, a rzeczywiście, jeżeli deweloper uwzględni wszystkie rozwiązania, które już wypracowały Gdańskie Wody, zieloną retencję, to takie mieszkania są dzisiaj bardziej, mieszkanie w takich miejscach jest bardziej poszukiwane i to tylko oznacza, że wartość tych mieszkań będzie rosła, więc to są korzyści dla obydwu stron, dla tego, kto kupuje mieszkanie i tego, kto sprzedaje, bo może się po prostu okazać, że ta inwestycja w zieleń poprawi ewidentnie wycenę nieruchomości, zarówno na etapie sprzedawania przez dewelopera, jakby potem sprzedawania przez osobę, która kupiła i chce zmienić miejsce zamieszkania. Więc ja myślę, że od tego typu trendów już nie ma odwrotu. Potrzebujemy to, co rozmawialiśmy też, że właśnie czasy pandemii pokazały, jak bardzo potrzebujemy wokół siebie zieleni, natury, obserwowania jej, bo często w takich okolicznościach przypominam sobie słowa Alberta Einsteina, które przeczytałam, że spójrz głęboko i przyjrzyj się tej naturze, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. I bardzo często jest tak, że te innowacyjne rozwiązania, to o czym mówimy, co potrzebujemy, żeby zostało zaimplementowane do naszego życia i do biznesowych rozwiązań, jest właśnie często przez obserwację natury i wtedy widzimy, co lepiej działa. I myślę, że takich osiedli z zielenią bardzo, bardzo potrzebujemy.
No, a my do tego tematu będziemy jeszcze nie jeden raz wracać. Zmieniamy temat. Komisja Europejska zdecydowała wczoraj o nałożeniu tymczasowych ceł na chińskie pojazdy elektryczne z uwagi na nieuczciwe subsydiowanie przez Pekin chińskich firm z tego sektora. Cła będą oscylowały od ponad 17% do ponad 38%. W ocenie komisji subsydia stwarzają zagrożenie dla unijnych producentów. Dodatkowe taryfy uderzą również w zachodnie koncerny, które utrzymują produkcję w Chinach, na przykład w Tesle i w BMW. Chiny zapowiedziały, że podejmą wszelkie niezbędne środki w celu ochrony swoich interesów, jeśli cła wejdą, a mają wejść od 1 lipca, jeśli Komisja Europejska i przedstawiciele chińscy się nie dogadają. No to proszę państwa, jakie skutki mogą być, jeśli te cła wejdą w życie?
Ja myślę, że jeżeli konsekwencją wprowadzenia tych rozwiązań jest brak współpracy z firmami chińskimi w relacji z Unią Europejską i brak dostarczania wyjaśnień pewnych rzeczy, no to jest naturalna konsekwencja. Przecież jeżeli my wprowadzamy rozwiązania, które mają służyć ludziom i planecie, i zobowiązujemy europejskie firmy do takiego transparentnego działania, do odpowiadania za swoje łańcuchy wartości, no to jeżeli ktoś nie spełnia tych kryteriów, to my nie możemy go do siebie zapraszać. A jeżeli tak, no to musimy go zapraszać na zupełnie innych warunkach, nie takich jak te firmy, które są transparentne i biorą odpowiedzialność za swój wpływ na ludzi i na planetę. I moim zdaniem w długoterminowych rozwiązaniach to jest dobre rozwiązanie dla europejskiego rynku, a przede wszystkim dla mieszkańców Unii Europejskiej.
Przecież mieszkańcy sobie z tego sprawy nie do końca zdają, bo twierdzą, że chętnie by jeździli tańszymi elektrykami z Chin.
No tak, ale właśnie tak. No, jak się rozmawia bardzo z wieloma ludźmi na temat elektryku, to wszyscy właśnie, no też był taki właśnie negatywny odbiór, że no jak to, będziemy wycofywać samochody spalinowe, tak? Natomiast w tej chwili no ci sami ludzie może mówią, żeby sobie kupili taniego elektryka z Chin, więc może trzeba też jakby powiedzieć, bo Chińczycy mają rzeczywiście i z bardzo żelazną konsekwencją realizują pewną strategię. Już zdominowali rynek paneli fotowoltaicznych na
które
świecie.
Są kiepskiej jakości, przynajmniej w sporej części te, które do Polski trafiły.
A w tej chwili też jakby chcą to samo robić z bateriami i to samo chcą zrobić właśnie z samochodami elektrycznymi. No ale z drugiej strony u nas się często, jakby pytanie, czy gdzieś biznes i przemysł motoryzacyjny zachodni nie przespał trochę, bo liczył może, że te zmiany będą postępowały wolniej, tak? Na przykład, nie wiem, naliczył, że na przykład hybrydy będą zdominują albo wodór, tak? Natomiast no, Chińczycy bardzo rozwijali tą gałąź przemysłu i teraz rzeczywiście mogą zaproponować tańsze samochody, ale też jakby oczywiście mają też jakby tańszą tą produkcję wynikającą chociażby z kosztem też innych aspektów środowiskowych. Dlatego oczywiście trzeba się chronić, trzeba chronić rynek europejski, ale też trzeba wyciągnąć lekcje, żebyśmy no jak najszybciej mogli też no jakby przemysł motoryzacyjny w Europie, żeby się przestawił na tą produkcję.
No mi się wydaje, że w tych rozwiązaniach głównie chodzi też o kwestie bezpieczeństwa, bo historia pokazuje, że coś, co jest na początku tanie czy za tanie, ostatecznie będzie droższe i wydaje mi się, że takie działania my zresztą jako obywatele powinniśmy oczekiwać od Unii Europejskiej, żeby nie chroniła nasz rynek w taki sposób, żeby nie pojawiały się tutaj produkty, które są na nieuczciwych warunkach, bo bardzo często ja oczywiście nie znam szczegółów, tyle co mam okazję przeczytać, usłyszeć, ale one są często te firmy w nieuczciwy sposób dotowane właśnie po to, żeby nas uzależnić i wydaje mi się, że jednak musimy otwierać oczy, nie patrzeć tylko krótkoterminowo, że dzisiaj będzie coś tańsze, tylko patrzeć w dłuższej perspektywie i wtedy się zobaczy, że to, co dzisiaj tańsze, potem będzie droższe.
No, stoimy przed wyborem albo tańszy samochód elektryczny, ekologiczny z Chin, albo znikną nasze miejsca pracy, bo to do tego się też sprowadza. No i znikną firmy, które tutaj, tak jak państwo powiedzieliście, biorą pod uwagę te wszystkie sprawy związane i z ekologią, dostosowują swoją produkcję do tego, żeby jak najmniejszy ślad węglowy w tej produkcji zostawiać. No i nie mają takich dotacji jak chińskie firmy, które rzeczywiście no, sprzedadzą nam tanio, a potem zabiją nasz przemysł motoryzacyjny. Będziemy uzależnieni potem od kupowania jedynie od nich samochodów, a potem pójdą ceny po prostu w górę. No i to jest kwestia może nie aż tak odległa, jak nam się wydaje. Bardzo dziękuję. Tutaj musimy zakończyć. Więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Ewa Sowińska, członkini Grupy Roboczej do Spraw Należytej Staranności, Ryszard Gajewski, prezes Gdańskie Wody. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka, która już teraz zaprasza państwa na audycję Pomorze Polska Europa. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia 21 czerwca.
Radio Gdańsk.